Kamera.
Scena pierwsza. Wyobrażamy sobie wschód słońca nad oceanem.
Słuchasz? Kamera poszła, uwaga i akcja.
Każde nasze wspólne, nawet w czasy, to się zaczynają od tego, że Dorota zarządza oglądanie wschodu słońca. Pierwszy dzień, gdziekolwiek jedziemy, to musimy przeżyć wschód słońca. No oczywiście, my się buntujemy. No, pewnie, że się cieszymy, teraz my to dostrzegamy, ale to takie...
Te początki dnia to są zawsze bardzo atrakcyjne. Znaczy na pewno jest ciężko wstać, bo to często jest tak, że wschód słońca jest o 5 rano na przykład. Ale warto się przemóc, dlatego że każdy wschód słońca, nawet jeżeli jestem w tym samym miejscu, to on jest zawsze inny. Wschód i zachód jest zawsze inny. Architektura wkoło jest ta sama, natomiast na niebie się dzieją niesamowite rzeczy. Daje mi to ogromną energię na cały dzień. A te wschody i zachody są też dlatego, że jak uczestniczę w projektach międzynarodowych, wyjazdowych, mam taką pozycję w niektórych z nich beauty shotowiec albo stock shotowiec, czyli mam za zadanie pokazać jak najpiękniej okolice, w której się znajduję. I ja potrzebuję bardzo zdjęć na początek dnia i na koniec, dlatego że pomiędzy początkiem i końcem dzieje się cały dzień gdzieś tam w programie, żeby zaznaczyć ten upływ czasu.
No to są duże produkcje, 100-kilkadziesiąt osób jak gdyby jest w ekipie, no ale jest powiedzmy 12 operatorów. No i na początku reżyser, który tych operatorów nie zna, no mówi, proszę Państwa, robimy ten temat. No i jadą i robią ten temat. No i kto wygrywa? Dorotka. No w związku z tym najlepszą robotę ma Dorotka. Beauty shots, proszę bardzo.
Więc ja się cały czas cieszę tymi wschodami, bo myślę, że czasami być może niekoniecznie chciałabym tak rano wstać, a że mam taką pracę, więc robię to chyba jeszcze z większą radością.
Cięcie! Scena druga. Duży salon połączony z kuchnią, w części wypoczynkowej kino domowe, na ścianach niezliczone fotografie.
Ta kawa powinna pachnieć 3 razy. Przy mieleniu, przy parzeniu, no i oczywiście przy piciu. Ubijamy.
Kiedy zadzwoniłam niedawno do Doroty Nowakowskiej, znakomitej operatorki obrazu, reżyserki, fotografki, która jeździ z kamerą po całym świecie, ale także wraz z mężem Wojtkiem prowadzi studio produkcyjne, przeczuwałam, że mam małe szanse, by zastać ją w Lublinie. Ale udało się. Końcówkę roku Dorota spędzi w rodzinnym mieście.
A potem mam projekt w Wietnamie, który będzie trwał chyba 45 dni. To potrwa tam do połowy lutego, a w marcu wybieram się do Indii. Tam będziemy realizować zdjęcia do kolejnej edycji Pekin Express dla francuskiej telewizji. I to będzie wersja, taka edycja VIP-owska. Pracuję z różnymi ekipami telewizyjnymi z Europy i ze świata. I w tym roku realizowałam zdjęcia do Azji Express i Pekin Express dla telewizji rumuńskiej, izraelskiej, właśnie francuskiej. I to jest tak, że edycje dłuższe są bardzo często realizowane z ludźmi, nazwijmy to, mniej sławnymi, a takie krótsze, 2-3 tygodniowe są tak zwane VIP-owskie, czyli tam są aktorzy, muzycy, ludzie bardzo znani.
Czyli będziesz przez pierwszy kwartał gościem w domu, albo w ogóle cię nie będzie w domu?
No tak, no będę gościem w domu, ale na szczęście mamy coś takiego jak WhatsAppy, nazwijmy to, i możemy tak naprawdę z każdej części świata porozumieć się. I ja to robię zawsze. Mam kontakt z moim mężem, Wojtkiem, z dziećmi, No zawsze problemem jest czas, w sensie przesunięcie tego czasu, dlatego że ja często jestem w odległych krajach, gdzie różnica czasu jest 7 godzin, 9 godzin, więc to też jest trochę uciążliwe, chociaż mój Wojtek zawsze mówi, dzwoń jak skończysz, a to jest na przykład 3 w nocy. Ale jesteśmy tak umówieni, że w każdym momencie jakby mogę zadzwonić i nawet jeżeli on jest tak właśnie wyrwany ze snu, to jest szczęśliwy, że się możemy porozumieć.
Myślę, że nie mamy jak gdyby takiej przerwy typu pustka, nie widzimy się, nie słyszymy, bo po pierwsze, rozmawiamy godzinę, dwie dziennie na dobę. Dorota każdą wolną chwilę aparatem, czyli telefonem opisuje mi, gdzie jest, mówi, co się zdarzyło i tak dalej. Też rozmawiamy sobie o rzeczach miłych, przyjemnych, takich osobistych. Ten kontakt nie pozwala nam odczuć takiej pustki rozstania. My cały czas jesteśmy na uchu.
Najważniejsze dla mnie jest to przyzwolenie Wojtka, bo to różnie bywa w rodzinach. Są takie związki, gdzie po prostu ludzie się obrażają na siebie, a to ty chcesz mnie opuścić na tyle czasu, nie jedź, ja ci nie pozwalam i tak dalej. Nie, u nas czegoś takiego nigdy nie było. Wojtek jakby też wie, jakie są moje pasje. I on tak naprawdę cieszy się razem ze mną na jakąś tam propozycję. No, czasem bywa tak, że ja na przykład wracam po 2 miesiącach, dostaję telefon, czy na przykład za 2 tygodnie znowu bym nie wyjechała gdzieś tam. No więc pierwsze słowo Wojtka, nigdzie nie pojedziesz, ja cię nigdzie nie puszczę. No ale po chwili jest tak, że nie, no pewnie, no jedź, no masz kolejną okazję gdzieś tam być i tak dalej. Ja się cieszę, że Wojtek, że jesteśmy w tej samej branży, bo my rozumiemy, na czym to polega, ten charakter pracy i tak dalej, że tutaj nie ma żadnych takich pretensji, bo jeżeli ktoś na przykład jest filmowcem, a ktoś pracuje w urzędzie, trudno jest mu zrozumieć, że my mamy nieograniczony czas pracy na przykład, nie? Że to nie jest czas od tam 7 do 15, zawsze to się gdzieś tam przedłuża z jakichś powodów. Kasiu, poczęstuj się szarlotką, zrobiłam specjalnie na twoją wizytę.
Jakaś taka nietypowa.
Tak, tak. Tutaj są rodzynki w alkoholu.
Dobre rodzynki powinny być soczyste i trzeba je nawilżyć. Ja to zawsze robię jakimś alkoholem. No w tym wypadku miodem pitnym. Wtedy te rodzynki jak nasączą się tym alkoholem, tym miodem, tą słodkością, przełamują smak tych jabłek. I tak naprawdę to wtedy taka rodzynka jest niespodzianką w takiej szarlotce i wtedy to robi smak i wrażenie. No po prostu każdemu się pojawia uśmiech na ustach.
Jak to się robi, że jest się w świecie, w wirze pracy, a jednak jest ten dom prawdziwy?
No staramy się bardzo, żebyśmy się czuli dobrze. Ale też ja zawsze jak wracam, to mówię do Wojtka, słuchaj, może gdzieś wyskoczymy, nie wiem, do Portugalii, do Hiszpanii, odwiedzimy znajomych.
Czyli gdzieś blisko.
Tak, ale Wojtek mówi tak, wiesz co, ale przecież tutaj mamy najlepiej i tak naprawdę dla mnie no, te powroty do domu są najpiękniejsze. Ja mogę tutaj być. My bardzo często zaczynamy poranki od kawy, więc jeżeli jest tylko piękna pogoda, wychodzimy na taras, siedzimy, oglądamy nasze drzewka, jakieś kwiatuszki, które mamy w ogródku i to nas po prostu nastraja bardzo pozytywnie. Lubimy spędzać czas w domu i ten nasz dom jest też takim domem otwartym, dlatego że lubimy spotykać się z ludźmi. Jak na przykład po jakimś dłuższej mojej nieobecności wracam, to zaraz Wojtek dzwoni do przyjaciół, do kolegów. Mówi tak, Dorotka wróciła, spotykamy się tu i tu, o tej i robimy kolację. No i to jest fantastyczne, bo rzeczywiście jakby czasami my kochamy żyć, kochamy sobie dogadzać, uwielbiamy różne smaki. Ja też przywożę przeróżne przyprawy z różnych stron świata. Podpatruję różne rodzaje kuchni.
Przy tym stole może zasiąść 28 osób.
Scena 3. Pokój, niespodzianka.
Uwaga.
Wchodzimy do pokoju. Wow!
No to jest nasze studio.
Ojejku, super.
To jest nasze ulubione miejsce. Życia, pracy, działalności i twórczości. I tutaj...
To jest wasza pracownia, studio, tak. Prawda? Pracownia, montowanie tutaj się odbywa.
Tak, również. Tak. Tutaj jest, ile tu jest metrów, Wojtku? Bo ja nie zawsze...
56.
56 metrów. Takie niewielkie studio filmowo-fotograficzne.
Mieliśmy w TNL-u.
No i jest to taka przestrzeń, gdzie tak jak widać jest green box, czyli taka zasłona,
taka
która...
technika telewizyjna.
Zielona zasłona.
Zdjęcia wykonane na tym tle. Możemy w jednej sekundzie je przenieść do Miami, czy tam dowolny punkt świata i green box.
Czyli można ten kolor zielony wykluczować i wstawić tam dowolny obraz. Tak. Czasami nam się przydaje.
Tak. To wykorzystujemy do fotografii, do filmowania i tutaj też, robiąc teraz kampanie wyborcze, no też mogliśmy człowieka w zimowej scenerii, jak trzeba było przebrać. I zresztą tutaj tyle rzeczy się działo, nawet teledyski tutaj kręciliśmy.
I tutaj jest też taki kącik montażowy, czyli mamy stanowisko do montażu.
I techniczny, i naprawczy, i w ogóle. No.
Tak.
Trzy monitory.
Nasze dokonania.
I wasze dyplomy.
Tak. Nasz syn, który od małego pracował jako model na przykład.
No i oczywiście coś, co mnie zaskoczyło chyba najbardziej, czyli stół ping-pongowy.
Bo Dorota wygrywa zawsze. No czasami, ale tak naprawdę większość turniejowych dokonań, nie wiem, gramy o kratę kefiru, czy skrzynkę wina, czy coś, to ona po prostu... Bo żaden facet nie wierzy, że można z nią wygrać, ale później dostają w ciry i trzeba płacić.
Zapłacić
albo
obliżać
się.
Tak, no tak. Tak. Mój tato jeszcze dawno temu mnie nauczył grać w ping-ponga. Ja nigdy nie trenowałam ping-ponga, ale no jest dużo okazji, żeby sobie gdzieś tam pograć, czy w hotelach, czy właśnie gdzieś tam na jakichś tam obozach, jak jeździłam na obozy sportowe związane z lekkoatletyką, bo trenowałam lekkoatletykę przez 9 lat, to tym takim drugim zajęciem to było zawsze granie w ping-ponga i to jest fantastyczna rzecz. Nasi synowie również grają, więc jak tylko przyjeżdżają, to mówią: mamo, no chodź, zagramy.
Myśmy poznali się na studiach, bo zaczęliśmy studiować pedagogikę kulturalno-oświatową. Dzisiaj to się nazywa menadżer kultury o specjalności film i fotografia. A ja byłem już instruktorem fotografii i Dorota zaczęła przychodzić do mnie na zajęcia do Domu Kultury Orbita, na Kruczkowskiego było. I tak naprawdę to poznaliśmy się bliżej na plenerach fotograficznych.
Tak, na studiach.
Zawsze na każdym roku były wyjazdy na takie tam tygodniowe, czy nawet dwutygodniowe plenery i tam całymi dniami robiło się zdjęcia, wieczorem jakieś miłe spotkania i tak naprawdę od razu zaczęliśmy współpracować. Nawet po skończeniu studiów to oboje z całego roku wygraliśmy konkurs Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, gdzie pracowaliśmy tam ze 2 lata razem. I też całymi dniami jak gdyby byliśmy ze sobą. To ostatnie 5-7 lat Dorota wyjeżdża sama na projekty, a tak byliśmy rodziną czy partnerami, którzy 24 godziny byli razem. Nie rozstawaliśmy się zupełnie i to tak było przez ponad 30 lat, dzień w dzień to.
Jak wyglądało to przejście z aparatu fotograficznego do kamery? Jak się właśnie film, ruch pojawił?
Na początku, jak jeszcze studiowałam tą pedagogikę ze specjalnością fotografia i film, to ja dużo robiłam zdjęć wtedy i no zawsze mnie jakby bardzo kręcił film i ja bardzo chciałam robić filmy. Po studiach skończyłam Akademię Filmu i Telewizji na Chełmskiej. Byłam jedyną dziewczyną, która chciała być operatorem, bo też było męskie grono. tą drogę do takiego prawdziwego bycia operatorem, kobietą operatorem, operatorką, to było to, że zrobiłam film dyplomowy, tytuł filmu Dotyk przemijania Leszek Mądzik, który został zakwalifikowany do wielu festiwali w Polsce, łącznie z Festiwalem Filmu Dokumentalnego w Krakowie. I on mi otworzył tak drogę, że tam zgłosił się później do mnie Andrzej Matyjasz, który chciał zrobić swój film, fabularny numer. Zrobiliśmy ten film, właśnie nasza firma razem z Wojtkiem produkowaliśmy ten film. Też było tak, że było bardzo ciężko wejść w ten rynek, jakby bycia operatorem gdzieś tam nawet w telewizji polskiej, gdzie powstawały wtedy dokumenty filmowe. Było pasmo filmu dokumentalnego, Czas na dokument na przykład. I nasza firma co roku miała jakiś dobry pomysł, że pozyskiwaliśmy pieniądze na realizację filmu dokumentalnego właśnie w telewizji polskiej wtedy, w tym czasie na dokument. Mieliśmy to szczęście, że mogliśmy uruchomić projekt. I pamiętam, że takim moim debiutem, dzięki któremu już potem jakby te dokumenty z łatwością mogłam robić, bo jakby akceptowano moje nazwisko i to, że ja mam stanąć za kamerą, to był taki film Sprawa Traugutta, gdzie reżyserem był Mariusz Kobzdej i on mi zaproponował właśnie robienie zdjęć do tego filmu. I myśmy ten film zrobili. No i jak każdy film miał wielką kolaudację w sali kinowej, tam byli zawsze ci nadzorujący produkcję, jacyś tam specjaliści z danej dziedziny i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że tak obejrzeliśmy ten film, był pokaz tego filmu i nagle cisza, która trwała dla mnie, ojej, wieczność. I wstała taka pani i mówi tak, pani jest autorką zdjęć do filmu? Ja mówię tak. Gratuluję, wspaniałe. I od tej chwili jakby już wiedziałam, że mam przyzwolenie, przynajmniej tutaj ze strony tego działu filmów dokumentalnych, że mogę robić zdjęcia do filmów dokumentalnych, bo to teraz to każdy może zrobić, prawda? Każdy ma dostęp do sprzętu i tak dalej, i tak dalej, i jakby łatwo jest zrobić film, potem gdzieś tam, no ale te filmy na zamówienie tak zwane, no to trzeba było już, no nie wiem, mieć jakieś tak zwane portfolio, jakieś umiejętności, żeby ktoś się zgodził, że okej, to następny film ty robisz.
No tak, tu to chodzi o profesjonalne produkcje. Pracuje zespół ludzi, masz pomysł, cały cykl produkcyjny, to jest finansowane, rozliczane, to...
Warto przejść ten etap, bo teraz jesteście w absolutnej wolności, ale chyba warto mieć jednak na początku drogi kogoś nad sobą, nie?
Tego się nie da i ja myślę, że wrócą te czasy w telewizji, bo to jest niedoceniona jak gdyby misja zapisu naszej historii.
Kamera!
Scena czwarta, zbliżenie. Duże pudełko z wieloma mniejszymi w środku.
Uwaga.
A dzisiaj dostałem fantastyczną paczkę. Wydałem na to kupę pieniędzy. Niestety, ale jest to najlepsza rzecz.
A tu jest więcej tych paczuszek.
No tak, bo to właśnie nie wystarczy kupić jakiś tam sprzęt typu aparat czy obiektyw. Ale to są skomplikowane w ogóle systemy, które się składają z wielu części, bo to jest też jak gdyby forma marketingu, żeby to właśnie robić w częściach. A to jest najlepszy aparat w tej chwili świata, kamera, która jednocześnie jest do wykonywania filmów i zdjęć. I często jak się jest na świecie, i chodzi się z takim sprzętem, który ma 8 kg wagi, jest wielki, no to ludzie mówią albo dolara, albo zamykają się. A jak idzie taka piękna dziewczyna, która jest uśmiechnięta, prawda, i wygląda na to, że ona jest z Polski po pierwsze, o, i weźmie taki malutki aparacik, który oczywiście spełnia wszelkie techniczne normy sprzętu profesjonalnego i najnowszej techniki telewizyjnej, no to się okazuje, że nikt w o tym nie wie, nie wierzy i ta dziewczyna robi tak fantastyczne zdjęcia, które kupują wszystkie stacje na świecie, prawda? I ten aparacik, mimo że jest taki malutki, niepozorny, ale robi wielkie zdjęcia. Jak się wie, w którym momencie przycisnąć ten guziczek. No i Dorota tutaj jest mistrzynią od tego i potrafi z takich rzeczy wyczarować super programy. No już nie musi nosić wielkich 12-kilogramowych rzeczy, bo oczywiście też takie kamery mamy.
Właściwie dwa powody są ku temu, żeby jeździć z tym małym aparatem. Pierwszy to jest to, żeby ludzie nie bali się tego wielkiego obiektywu, który mają duże aparaty. A druga rzecz, że no jak ja mam kamerę ze sobą, no to też no nie chcę mieć kolejnego dużego sprzętu, bo jest to po prostu ciężkie. Więc biorę sobie ten mniejszy aparat i on jest po prostu niesamowitym rozwiązaniem. Z wielu wypraw przywożę zdjęcia. Po takiej realizacji programu na Bali zrobiłam wystawę Bali Ludzie, gdzie można było tą wystawę zobaczyć w Centrum Spotkania Kultur i to była dosyć duża wystawa. No i w kilku miejscach w Polsce jeszcze. I to są portrety ludzi czarno-białe właśnie z Bali. I tak naprawdę te zdjęcia pokazują, że wydaje mi się, że ten mój kontakt z nimi jest dosyć taki bliski i dosyć szczery. Ci ludzie zwykle patrzą na mnie, czyli w stronę obiektywu. Właściwie ten sprzęt pomaga bardzo w uzyskaniu takich efektów.
Scena piąta. Bali, ludzie.
No to jest tak, że ja po prostu jak jestem w jakichś nowych miejscach, to nawet po pracy tam 12-godzinnej ja zawsze znajduję czas na to, żeby wyjść na ulicę, popatrzeć w koło, oczywiście mam ze sobą aparat i trochę zaczepiać ludzi. Jak byłam na Bali 3 miesiące, więc miałam dużo czasu. Byliśmy w takim w sumie małej wsi, tam to nie było miejsce turystyczne absolutnie. I ja pamiętam, że wymyśliłam sobie, że wezmę z hotelu rower i będę rowerem jeździć po tych uliczkach właśnie na wsi, żeby popodglądać, jak ludzie żyją. I ten rower był też taki dosyć śmieszny, dlatego że był bardzo stary i piszczący. Także każdy obrót kołem powodował taki dosyć przeraźliwy dźwięk. Więc jak ja się wybierałam do wsi, to jak ludzie gdzieś tam byli nieopodal na polach albo gdzieś w swoich domach, to oni wyglądali, co to tak piszczy w ogóle. No i jak zobaczyli jeszcze jakąś tam blondynkę taką na tym rowerze, która po prostu która gdzieś tam sobie pomalutku jedzie, rozgląda się, to było często gęsto było tak, że hello, skąd jesteś, a co ty tutaj robisz, a czy sama jesteś w ogóle? To oni mnie zaczepiali bardzo często i ja nawiązywałam w ten sposób kontakt. Jest takie zdjęcie, które też było na tej wystawie. Kobieta, która wygląda na osobę bardzo starą. Ma bardzo zniszczoną skórę, pomarszczoną. I ona stała na płachcie ryżu, bo ten ryż był wysypany po to, żeby zsechł sobie na słońcu. Ona była w spódnicy, na górze miała tylko biustonosz i miała taką czapeczkę nałożoną, która była taką parasolką, ale to była czapeczka parasolka. I ta pani, jak zobaczyłam, że stoi na tym ryżu, to też sobie pomyślałam, kurczę, no bardzo chcę zrobić zdjęcie. No ale zaczęłam się odzywać do tej pani. Widać było, że ta pani chyba nie dosłyszy, zresztą też nie rozumiała języka angielskiego, ale obok przez okno wyglądała jakaś młoda dziewczyna, więc ja do niej po angielsku, no dzień dobry, czy to jest twoja rodzina? A ona mówi, nie, ale to jest taka pani, która tutaj jest najstarszą mieszkanką naszej wsi. A mówi, co chcesz? A ja mówię, no wiesz co, bo chciałabym bardzo zrobić jej zdjęcie, czy mogłabym? Zapytaj, czy mogłabym. No i ona zeszła, porozmawiała z tą panią. Widać było, że pani była taka zaskoczona, że w ogóle ktoś się nią interesuje. Chwilę to trwało, tam wymiana zdań między nimi i ona mówi, słuchaj, no możesz jej zrobić zdjęcie, ona się zgadza. I ja bardzo lubię wracać do tych zdjęć, bo mi się przypomina cała ta historia tego, jak poznawałam to życie na Bali, jak mogłam zobaczyć, jak oni sobie żyją, jak uprawiają te swoje pola ryżowe, jak to życie jest takie bardzo powolne, jak każdy ma czas na to, żeby się pomodlić, bo każdy ma w domu swoją świątynię, przed domami też mają swoje świątynie, gdzie dary, tam dwa razy dziennie, rano, po prostu składają dary w postaci papierosów, gumy do rzucia. Takich śmiesznych rzeczy, dla nas się wydają śmieszne, to są po prostu rzeczy, które używa człowiek i tym Bogom się te ofiary składa właśnie w ten sposób. Ten aparat to jest taka furtka do tego, żeby poznać ludzi bliżej. No nie wiem, ja mam ogromną ciekawość tego, jacy są ludzie w ogóle. Te różnice są ogromne.
Czy jest coś takiego, mimo tych odmienności kulturowych, pewnie wiele rzeczy Was zadziwiło w ludziach, w społeczeństwach, czy jest jakaś cząstka wspólna, która łączy wszystkich ludzi?
Uśmiech i ciekawość świata. Jeśli jesteś otwarta i chcesz kogoś posłuchać, no to myślę, że to natychmiast człowiek odwzajemnia. Wielokrotnie byliśmy w sytuacjach nawet takich zawodowych, gdzie robiliśmy materiały o ludziach bardzo bogatych, ale niestety okazuje się nieszczęśliwi, którzy płakali nam w rękach po prostu później po przejściu tych oficjalnych mostów, bo się okazuje, że są samotni. Nie ma co z tym zrobić, że pomimo wielkiej kariery, wielkich tytułów, wielkich pieniędzy, on tak naprawdę nie ma z kim pogadać. I oczywiście, no, zjechaliśmy na program przeznaczając 6 godzin, ale my z tym kimś zostawaliśmy 12 i on przez te kolejne 6 to się właśnie odkrywał i później, no, jak gdyby czuł się ważny. My nigdy nie mamy, że tak powiem, jakiegoś celu za plecami, tylko zawsze otwartym frontem do każdego. Także i to nam się odwzajemnia, myślę, w życiu. I myślę, że tak. Chłopcy też to doceniają, też moim zdaniem jak gdyby te wszystkie nasze idee, które żeśmy im zaszczepili, bo ja uważam, że przekazaliśmy im wszystko, co potrafimy i oni jak gdyby kontynuują nasze i umiejętności, i spojrzenie, i zawody, a wręcz rozwijają je i nas zaskakują swoimi następnymi krokami, ale tak czy inaczej te podstawy mają od nas i tutaj nie ma problemu jakiejś negacji. Wszystko przejęli i pchają to dalej.
Ale czasem życie ma swoje scenariusze. Pamiętacie, choć jeden taką sytuację, że życie wymknęło się spod kontroli, to znaczy wydarzyło się coś, co was może zaskoczyło, co zaingerowało w te plany, marzenia?
Nie. Naprawdę, nie mieliśmy żadnych, ja sobie nie przypominam, rzeczy, gdzie życie by wbrew nam coś...
Człowiek często jakby jest zaskakiwany przez jakieś takie sytuacje pod tytułem zdrowotne na przykład, nie? Że ma jakieś tam szerokie plany i tak dalej. Tu się okazuje, że coś tam, prawda, wychodzi, że ktoś jest niezdrowy, komuś coś dolega. Nam na szczęście jeszcze zdrowie dopisuje. Chociaż bywają takie tak zwane małe kontuzje, gdzie na przykład była taka sytuacja, że ktoś do mnie rano zadzwonił z telewizji, że potrzebuje nagle operatora na wyjazd dłuższy w góry. No to ja tam z Wojtkiem porozmawiałam, przełożyliśmy nasze jakieś tam zajęcia i zgodziłam się, żeby pojechać. I pamiętam, jak chciałam się pożegnać z chłopakami, no i Bartek dostał dzień wcześniej rower, monocykl. I on tym rowerkiem sobie jeździł cały czas po domu i jak ja go zawołałam, że chce się pożegnać, to on przyjechał tym rowerkiem do mnie i tak wspiął się na szyję, a ten rower zleciał mi na stopę,
siodełko.
Czyli siodełko, rozwaliło mi palca po prostu, że krew buchnęła. Ja wiedziałam, że coś się dzieje, zdjęłam buta, zobaczyłam, że mam ranę wielką. No, normalnie pewnie by człowiek powiedział, dobra, nie jadę, zrobiłam sobie, mam wypadek, nie wiem, rzucam tym wszystkim. No, ja jestem taką osobą, która no jakby stara się nie zwracać na takie rzeczy uwagi. Ja oceniam jakby sytuację i mimo tego, no jednak, no, to był palec u nogi, który po prostu krwawił mi bardzo. W perspektywie wyjazd w góry, gdzie była wędrówka z kamerą, ja sobie zdawałam z tego sprawę, że będę chodzić. No i no, zdecydowałam, że jadę, biorę środki przeciwbólowe i po prostu będę tak pracować. Także myślę, że też takie nasze nastawienie do życia jest takie, no po prostu, że...
Do Paryża też jechaliśmy ze zwichniętą nogą. No tak. I się okazało, że wszystko można przekuć w takie przygody.
To jest cały czas tak, że my po prostu mimo pewnych przeciwności, bo to jest jakaś przeciwność.
To nie jest przeciwnością.
To idziemy dalej.
Scena szósta. Góra Corcovado, Rio de Janeiro. Tuż przed wschodem słońca.
A Wojtek pokazuje niezwykłe zdjęcie.
Na świecie. Rio de Janeiro, sławna postać Jezusa, największa na ziemi i ona jedna w jego ciemniu i obrysie. Raz, że w każdej chwili dnia tam jest 5 tysięcy, 10 tysięcy ludzi, a tutaj jest wyjątkowa chwila, wyjątkowa aura i wyjątkowa osoba.
Dorota jest wyrazista, to jest takim czarnym punktem, bo zdjęcie też biało-czarne, a Jezus we mgle, taki tak, czuwający Jezus. Nad
tak. Tym. To był niezwykły moment, ponieważ nas było wtedy w Rio de Janeiro na wzgórzu pod statuą Jezusa 5 osób. To była ekipa nasza filmowa, która miała to wzgórze wynajęte od godziny 5 rano do godziny 7. O 7 wchodzili już turyści. I zawsze były tłumy wielkie i my oczekiwaliśmy na wschód słońca z tego miejsca. Była, tak jak widać na zdjęciu, bardzo, no, mgła, brak widoczności i ja wpatrzona w taki, wiedziałam, że to za chwilę prawdopodobnie wyłoni się piękny widok Rio de Janeiro ze wzgórza i to ten wschód słońca zobaczę. No, czekaliśmy 2 godziny. I to był pierwszy chyba taki moment, kiedy nie widzieliśmy nic, ponieważ była taka mgła, że przez 2 godziny na ułamek sekundy gdzieś tam te chmury gdzieś tam przeleciały i widać było ocean, natomiast no, nie byliśmy w stanie zarejestrować wschodu słońca, bo go po prostu nie widzieliśmy, nie było.
Ten znaczący bardzo dla was wschód słońca.
Tak, tak. No ale właśnie w międzyczasie powstała ta fotografia, która jest teraz no, też taka bardzo wyjątkowa i rzeczywiście tak się trochę czuję wyróżniona też na tej fotografii, że mam dostęp do rzeczy, do miejsc, do ludzi, z którymi bym się nie spotkała, gdyby nie to, że pracuję z kamerą.
I 10 tysięcy dolarów kaucji za te 2 godziny.
Wojtek pragmatycznie.
Tak, no Wojtek zawsze jest, wiesz, ja strasznie się lubimy sprzeczać, bo Wojtek tak stąpa po ziemi twardo. Ja często wylatuję gdzieś tam ponad, gdzieś tam realizuję różne rzeczy. Dla mnie nie jest problemem wejść na dużą drabinę, na wielką skałę, gdzieś tam nad wulkanem i tak dalej. A Wojtek zawsze mówi, ale poczekaj, no bo może nie musisz tam wchodzić. Czyli zawsze jest takie pragmatyczne, takie trzeźwe myślenie, a ja to gdzieś tam wylatuję, gdzieś tam znikam, nie ma mnie i mam jakieś takie fantazyjne pomysły.
No trzeba strzec. Gotuje się makaron.
Trzeba strzec.
Także tak.